Słuchasz polskiego programu SBS.
W świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie, w odniesieniu do wydarzeń, które właściwie zaszokowały cały świat, jak pan ocenia obecną sytuację na Ukrainie? Jak daleko posunie się Putin?
Nie wiemy, jak daleko się posunie, bo tak jak pani zauważyła, właściwie nikt się tego nie spodziewał aż takiej skali. Czy wiedzieliśmy, że Putin dokona aktu agresji wobec Ukrainy, dlatego że nie mógł inaczej. Sprawy zaszły za daleko, natomiast rzeczywiście nie spodziewaliśmy się, że to będzie inwazja aż na taką skalę. Jak oceniać tę sytuację? No to jest akurat dość jasne. No to jest pogwałcenie prawa międzynarodowego, a tak agresja zbrojna na inne suwerenne państwo. Tak to wygląda w największym skrócie. I to jest największe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, na pewno bezpieczeństwa europejskiego od wielu, wielu dziesięcioleci.
Niektóre osoby nawet porównują dzisiejsze wydarzenia do początku II wojny światowej.
Tak, oczywiście są takie porównania, natomiast analogiami historycznymi jest pewien problem, bo świat się zmienia i zawsze te analogie historyczne są obarczone pewnym błędem. No, rok 2022 i świat w roku 2022 wygląda zupełnie inaczej niż w roku 1939, co nie zmienia faktu, że sytuacja jest dramatyczna, bo rzeczywiście to jest ogromne zagrożenie dla całej stabilności porządku międzynarodowego, nie tylko w Europie.
Czy uważa pan, że Zachód będzie w stanie czoła, czy stawić opór tej agresji Rosji?
To jest dobre pytanie. Zachód byłby w stanie to zrobić, byłby w stanie się sprzeciwić Putinowi pod jednym wszakże warunkiem. Gdyby był zdeterminowany, żeby to zrobić, a wcale niekoniecznie musi być zdeterminowany, dlatego że z punktu widzenia Zachodu Ukraina nie jest tak istotna, jak istotna jest z punktu widzenia Putina. Dla niego jest po prostu ważniejsza niż dla Zachodu. Więc no to oczywiście osłabia determinację Zachodu. A po drugie, Zachód musiałby być zupełnie zjednoczony. Natomiast z tym też jest problem, bo pamiętajmy, że Rosja jest jedna, ma jeden ośrodek decyzyjny, w dodatku autorytarny, który robi co chce, nie oglądając się na nikogo. Natomiast Zachód, ten umowny, kolektywny Zachód, to jest kilkadziesiąt różnych państw, które mają przeróżne uwarunkowania, przeróżną kulturę polityczną i przeróżne interesy, etc. Więc to utrzymanie jedności Zachodu jest dość trudne I Władimir Putin doskonale o tym wie. I teraz wykorzystuje to zresztą od lat.
Wiele osób twierdzi, że właśnie przez taką pasywność Zachodu przez ostatnie 8 lat doszło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce dzisiaj. Że Putin wiedział, że może tak postąpić.
Oczywiście. Utwierdziły go w przekonaniu, że może się tak zachować. Twierdziły go przeróżne wydarzenia, nie tylko w okresie tych 8 lat, ale i od aneksji Krymu, ale i wcześniej. Wielokrotnie bowiem Rosja stosowała tę samą taktykę, czyli doprowadzała do jakiejś eskalacji, następnie proponowała, że ona zrezygnuje z tej eskalacji, jeśli dostanie coś w zamian. I zazwyczaj dostawała. I kiedy na wiosnę zeszłego roku Rosja zaczęła gromadzić wojska wokół granicy z Ukrainą, to Zachód poszedł na ustępstwa, natychmiast zakończono Nord Stream 2, rurociąg, prezydent Joe Biden spotkał się z Putinem w Genewie, co oznaczało niejako powrót Putina do wielkiej gry dyplomatycznej, do rozmów z największymi, co naturalnie Putin odczytał jako wyraz słabości Zachodu i uznał, że no cóż, to można postąpić krok dalej.
Czy pana zdaniem chodzi o przede wszystkim kwestie finansowe i możliwość prowadzenia handlu, czy też chodzi o bardziej takie zamiary ekspansywnego zawładnięcia terytorium po takiej linii Rosja mocarnaja?
No tak, oczywiście, że tak. To znaczy, to nie chodzi o to, że Rosja teraz chciałaby dojechać czołgami do Atlantyku, bo nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że Rosja chce odbudować swój status mocarstwa. Rosja chce zbudować czy przebudować porządek światowy w taki sposób, żeby o świecie decydowali ci najwięksi, tak jak było w czasach zimnej wojny. Wtedy to były Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, a teraz dążeniem Rosji jest to, by o losach świata decydował taki triumvirat, czyli Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny. I do tego Rosja dąży. I Rosja dąży do tego, żeby przekonać cały świat, że może jest takim swoistym Związkiem Radzieckim bis, czyli supermocarstwem, z którym wszyscy się powinni liczyć. A Ukraina jest tu takim, no to jest problem z punktu widzenia tych wszystkich ambicji i brak podporządkowania Ukrainy wobec Rosji, no jest nie do przeskoczenia. To znaczy bez Ukrainy Rosja nie będzie mocarstwem. A na to nakładają się także zupełnie personalne ambicje Władimira Putina, który chce przejść do historii jako odnowiciel, jako ten, który uczynił Rosję znów wielką i był wielkim, wielkim przywódcą i zjednoczył wszystkie ziemie ruskie. No, że niestety Rosja robi to zawsze w ten sam sposób, czyli przy pomocy siły, no to mamy efekty takie, jakie mamy.
Czym to może grozić Polsce?
Nam to grozi, w tej chwili nam to grozi, znaczy Polsce grożą przede wszystkim konsekwencje ekonomiczne. I naturalnie nie tylko Polsce, dlatego że są i będą nakładane różnego rodzaju sankcje ekonomiczne na Rosję. Nie znamy co prawda jeszcze ani zasięgu, ani skali tych sankcji. Niemniej sankcje ekonomiczne mają to do siebie, że to zazwyczaj jest broń obosieczna. Mogą na tym stracić wszyscy, na przykład w kwestiach cen energii. Już zresztą ceny ropy naftowej idą w górę na globalnych rynkach. Pod względem politycznym to też jest, to też może być problem, dlatego że stabilizacja relacji międzynarodowych w Europie. Dobre czasy spokoju się niestety właśnie kończą. Spokoju w Europie. Plusem jest to, że na całe szczęście jesteśmy, Polska jest w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Gdybyśmy nie byli w tych strukturach, to znaleźlibyśmy się w takiej szarej strefie między jednymi a drugimi. A tak już bywało w naszej historii niejednokrotnie i zawsze się to źle kończyło. Więc to jest jakaś nutka optymizmu w tym wszystkim. I jeszcze jedna kwestia, to jest rzecz jasna kwestia humanitarna. To znaczy nie jest wykluczone, że do Polski napłyną uchodźcy z Ukrainy, ludzie uciekający bezpośrednio przed działaniami wojennymi, ewentualnie także potem ludzie szukający po prostu lepszego życia czy poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, bo może być oczywiście problem z gospodarką na Ukrainie rozdartej wojną. Zresztą notabene już widać wzmożony, już w tej chwili obserwujemy wzmożony ruch na granicy polsko-ukraińskiej.
Cały świat, przynajmniej kraje zachodnie, mówią, że teraz zjednoczą się w tej decyzji o nałożeniu surowych sankcji na Rosję za agresję wobec Ukrainy. Czy Pana zdaniem to będzie miało jakikolwiek wpływ na poczynania Putina?
Trudno przewidzieć, bo zdaje się, że prezydent Putin, tak na marginesie, to nie jest tak, że prezydent Putin jest szalony. Takie się pojawiają głosy, że to jest oznaka szaleństwa. Nie, on nie jest szalony. On robi, czy jego racjonalność jest nieco inna niż racjonalność ludzi Zachodu. Ale on robi to, co uważa za jedyne rozwiązanie, czy za jedyne słuszne ze swojego punktu widzenia działanie. Czy te sankcje wpłyną na Rosję, to jest trudno na to odpowiedzieć. Rosja ma zgromadzone duże rezerwy walutowe, ale one się też w końcu wcześniej czy później skończą. To po pierwsze. Po drugie, te sankcje mogą być skuteczne, o ile one uderzą w te kleptokratyczne elity rosyjskie. Jeżeli będą uderzać po prostu w społeczeństwo rosyjskie, to może mieć skutek przeciwskuteczny. To znaczy to rosyjskie społeczeństwo się może w takiej sytuacji, bo tak się zwykle dzieje, właśnie skonsolidować wobec władzy i poparcie dla tej władzy obecnej, dla Putina będzie rosło. Co rzecz jasna, zupełnie jest niepożądane z naszego punktu widzenia. Więc to na dwoje babka wróżyła. Sankcje są konieczne, natomiast to nie jest niestety jedyny instrument, którego należałoby użyć.
A jakich innych instrumentów Pana zdaniem należałoby użyć?
Instrumentów politycznych, instrumentów informacyjnych, różnego rodzaju, czyli generalnie trzeba byłoby użyć tych instrumentów, których używa Rosja od wielu lat, czyli starać się obnażać rosyjską dezinformację, która jest ogromnym problemem na całym świecie właściwie, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. Więc należałoby się temu przeciwstawić, używając tej samej broni, czy może nie tyle oczywiście dezinformacji w stosunku do społeczeństwa rosyjskiego, tylko trzeba próbować dotrzeć do Rosjan, tłumaczyć im, jaka jest natura władzy. Chociaż nie wiem, czy to jest do końca, czy byłoby to skuteczne, bo Rosjanie dobrze wiedzą, jaka jest natura ich władzy, bo ona jest niezmienna od stuleci. To by wymagało zmiany mentalnej tego społeczeństwa, a o to łatwo nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o instrumenty polityczne, to oczywiście tutaj jest kwestia nacisków i dyplomatycznych, i pewnego izolowania władz rosyjskich oczywiście, i też działań na forach organizacji międzynarodowych. To jest bardzo złożony problem, tego się nie da rozwiązać tak po prostu, z takim jednym cięciem. To jest problem, który się nawarstwiał od lat i nie będzie to łatwe do rozwiązania i niestety może być tak, że tak jak już wcześniej o tym wspomnieliśmy, że się zmienia w ogóle system międzynarodowy czy kształt bezpieczeństwa międzynarodowego. Wcale nie na lepsze.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.